Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 12, wersety od 3 do 5. List do Rzymian, rozdział 12, wersety od 3 do 5 będziemy czytać. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Ci z was, którzy byli w zeszłą niedzielę, pamiętają, że albo mam nadzieję, że pamiętają, że tym fragmentem Pisma Świętego też otwierałem moje kazanie. Ono było takim wstępnym słowem. I przez to, że dzisiaj chciałbym troszeczkę kontynuować moje kazanie z innego punktu widzenia, czy z drugiego punktu widzenia, więc z powrotem nawiązuję do tego fragmentu Pisma Świętego. Przypomnę, jest tutaj powiedziane, że jesteśmy jednym ciałem. To jest dobrze znany obraz nam, ludziom wierzącym. Bardzo zresztą piękny obraz ilustrujący, czym jest Kościół, jak Kościół powinien funkcjonować. Wręcz można powiedzieć, fenomenalny obraz. Tak niezwykły, niedościgniony, tak bogaty w treść obraz, do którego możemy ciągle odnosić się, odwoływać, by próbować zrozumieć, w czym istocie Kościół jest. I dalej jest powiedziane, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a osobno jesteśmy członkami jedni drugich. To znaczy, że jesteśmy bardzo ściśle ze sobą powiązani, tak jak każdy członek w ciele jest powiązany z drugim członkiem w ciele. Jest to tak niewiarygodne powiązanie, jak też już wspomniałem, że odcięty członek jest członkiem umierającym, martwym, poza tym już nie jest ładnym członkiem, nie jest pięknym członkiem. Tylko w ciele każdy członek jest ładny. Poza ciałem, gdy go oddzielimy od ciała, to już jest coś wręcz czasami przerażającego. Tak? Moja dłoń mi się podoba, ale gdy jest połączona z przedramieniem, z ramieniem i tak dalej. Tak? Natomiast gdyby ta dłoń leżała sama sobie gdzieś tutaj na... Rozumiecie? To już jest zupełnie, to jest ta sama dłoń, tylko co zrobiona, odcięta od reszty ciała. I każdy członek, oko jest pięknym członkiem i bardzo użytecznym członkiem. No nie chcę wzbudzać was takich niezbyt estetycznych doznań, ale to jest ilustracja, to jest pewien obraz, to samo oko wyjęte i zostawione na przykład gdzieś tutaj. Rozumiecie? Samo w sobie już nieważne, czy jest zielone, czy jest niebieskie, nie ma znaczenia, czy było ładne. Ono jest ładne w ciele, tak? Natomiast poza ciałem staje się czymś, co nas nawet przeraża. Więc musimy, to jest istotne i ważne do zrozumienia, żebyśmy zrozumieli istotę Kościoła. Że właśnie jesteśmy jednym ciałem i jesteśmy z osobna członkami jedni drugich, czyli jesteśmy w bardzo ścisły sposób powiązani. I też przypomnę to, co powiedziałem w zeszłą niedzielę, że istnieją tylko trzy takie odniesienia w Biblii do tego, do jednego ciała. Mianowicie Chrystus i Kościół, to jest pierwsze odniesienie, że jest to ciało, że jest to ta relacja, jak relacja małżeńska. Czyli ta głębia relacji pomiędzy Chrystusem i zbawionymi. Drugie odniesienie to jest właśnie relacja małżeńska. Mąż i żona są jednym ciałem, więc jest znów mowa o tej głębi relacji. I trzeci obraz to jest Kościół jest jednym ciałem. I znów jest mowa o tej niezwykłej głębi relacji. A więc moja relacja z Bogiem ma swoją szczególną głębię, bo jest porównana do relacji małżeńskiej. W małżeństwie mąż i żona mają niezwykły rodzaj relacji i w tym przypadku dochodzi jeszcze coś, co nie występuje nigdzie indziej, a więc ta relacja intymna i Kościół jest dokładnie tym samym nazwany jednym ciałem. A więc nie możemy sobie tego lekceważyć i powiedzieć tak, że ja mam relację z Chrystusem w porządku, staram się mieć relacje z moją żoną, na ile to jest możliwe, z mojej strony, ze wszystkimi pokój miejcie na przykład. Mogę się powołać, nie? A z Kościołem to już, wiecie, tak po prostu jest to na bakier. Tak nie może być. To są wszystkie trzy obrazy, w których ma być jedność. Jedno ciało. Bardzo głęboka relacja. Więc i co z tego wynika w sposób praktyczny? W sposób praktyczny z tego wynikają następujące rzeczy, że jeden członek drugiemu członkowi pewnych rzeczy nie robi, tak? Mówiliśmy o tym, czego jeden członek nie robi drugiemu członkowi. I mówiliśmy o tym, co jeden członek powinien robić drugiemu członkowi. I pozwólcie, że przypomnę, bo to omawiałem, czego jeden członek nie powinien robić drugiemu członkowi w oparciu o to, co mówi Pismo Święte. A więc Rzymian 14:13 jest powiedziane, nie osądzajmy jedni drugich. To w poprzednim kazaniu. Jakub 4:11, nie obmawiajmy jedni drugich. Czyli członek drugiego członka nie powinien obmawiać, bo to jest absurdalne, gdy moje usta źle mówiły o moim palcu. Tak, ja mogę się najwyżej troszczyć o mój palec, pomasować go, umyć go. On mi jest potrzebny. Bardzo ubogie byłoby moje życie, gdybym nie miał na przykład kciuka. A niedawno, wykonując pewną pracę, oderwała się płytka od ściany, taka nieduża płytka, i samym czubkiem spadła mi na mały palec. Myślałem, że mam złamany, ale przetrzymałem. Chyba nie jest złamany. I ten mały palec przez 2 tygodnie tak mi doskwierał. Tylko mały palec. Ale jakże potrzebny jest. Nagle go poczułem, że go mam. Bo tak to nie wiedziałem, że mam. No wiedziałem, że mam, no, ale się tym za bardzo nie przejmowałem. Nagle mały palec stał się, u nogi stał się dla mnie ważny, dał znać o sobie z powodu jakiegoś tam zdarzenia. A więc nie obmawiajmy jednych drugich. Kolejna rzecz, którą jeden członek nie powinien robić drugiemu członkowi, to jest Jakub 5:9, nie narzekajmy jedni na drugich. Taką mamy tendencję, nie? Że ponarzekamy sobie, mąż na żonę, żona na męża, ktoś tam na pastora, pastor tam na kogoś, ktoś na kogoś ponarzeka. Słuchajcie, jesteśmy najlepszym zespołem, jaki możemy być. Taka jest prawda. Bóg nam dał takich ludzi nawzajem i my mamy w oparciu o biblijne zasady stworzyć sobie warunki, w których będziemy najlepiej funkcjonować. Bo możemy sobie stworzyć warunki, w których będziemy bardzo trudny sposób funkcjonować. I to nie od Boga zależy, tylko od nas. Bo Bóg zrobił wszystko i powiedział nam w Słowie, dał Słowo, dał Ducha Świętego, żebyśmy byli naoliwieni, żebyśmy nie skrzypieli, jak drzwi po prostu nienaoliwione. Albo jeszcze można jakieś tam obrazy wyciągnąć. Po prostu Bóg zrobił wszystko. Więc nie narzekajmy jedni na drugich. Mówiliśmy jeszcze jedna rzecz, o której mówi Pismo Święte, co nie powinniśmy robić jedni drugim. Galacjan 5:15. Nie powinniśmy kąsać jedni drugich. No bo jak będziemy, wiecie, to nie jest typowe zachowanie, że biorę swój palec i go próbuję gryźć. Tam jest takie słowo, że nie kąsajcie i uważajcie, żebyście nie zjedli jedni drugich. Więc kanibalizm chrześcijański. Zjadanie jedni drugich, kąsanie jedni drugich. I oczywiście tu nie chodzi o dosłowność, chodzi o pewien obraz. No i później jeszcze po nabożeństwie przyszli do mnie uczeni w piśmie, pokazali mi jeszcze, że jest więcej. Super, to w następnym jeszcze dołożę kazaniu. Galacjan 5:26, tego nie znalazłem. Nie drażnijcie jedni drugich. Mamy nie drażnić jedni drugich? I jeszcze jest powiedziane, nie zazdroście jedni drugim. A więc w sumie z tych rzeczy 4 zrobiło się aż 6, które jeden członek nie powinien wyrządzać drugiemu członkowi. To super, bo ubogacacie moje rozważania, kazania, więc jeżeli czegoś nie dopowiem, możecie powiedzieć albo sami sobie dopowiedzieć. I to jest dobrze, że jedno kazanie nie wyczerpuje wszystkiego. Że możecie jeszcze sami popracować nad tym. A więc jeden członek nie wyrządza tego, czy nie powinien, chyba tak lepiej powiem, nie powinien wyrządzać tego drugiemu członkowi. Bo jesteśmy jednym ciałem. to nie jest postawa chrześcijańska jeden względem drugiego. To nie jest postawa przynosząca chlubę Kościołowi. To nie jest postawa budująca Kościół. To jest postawa, która osłabia Kościół i czyni go niezdrowym. A chcemy być zdrowym Kościołem. Myślę, że chyba każdy z nas pragnie, bo tylko zdrowy Kościół ma warunki do wzrostu i rozwoju. I możemy mówić o tym rozwoju w szerokim zakresie, a więc do rozwoju i duchowego, i do rozwoju liczebnego. Zresztą te rzeczy się ze sobą pokrywają, bo trudno mówić o rozwoju na przykład liczebnym bez rozwoju duchowego, no bo wtedy to znaczy, że jest to pewien kompromis. Idziemy na kompromis, by pozyskać ludzi, ale to nie zbudowanie Kościoła. W Kościele tym biblijnym wzrost liczebny był połączony z rozwojem duchowym. Czyli jeżeli mamy rozwój duchowy i jest wzrost duchowy, to wtedy dopiero ciało zaczyna rosnąć w sposób właściwy. Bo można zastosować inną metodę, metodę większych kompromisów, by pozyskać większą ilość osób. Ale to nie jest budowanie Kościoła. To jest budowanie czegoś, co nie ostoi się, co sprawi, że spłonie, kiedy tam przed Bogiem zostanie to postawione, poddane testowi. A więc zdrowy Kościół duchowo się rozbija, a za tym idzie też, że rozwija się liczebnie. I teraz pozwólcie, że przypomnę, co powinniśmy w takim razie robić jedni drugim. Czyli jeden członek, co powinien robić drugiemu członkowi. Rzymian 16:16 powinniśmy się pozdrawiać. I dziękujemy tutaj za pozdrowienia z Warszawy. Właśnie uczyniliście to, o czym mówi Pismo Święte, a my czynimy to, co też mówi Pismo Święte. Pozdrawiamy Zbór Stołeczny w Warszawie i zawieście pozdrowienia do tego zboru. 1 Koryntian 11:33 powinniśmy czekać jedni na drugich, gdy spożywamy wieczerzę pańską. I coraz szybciej. Powinniśmy przyjmować jedni drugich, pomimo tego, że mamy różnice w poglądach, że różnimy się w jakimś spojrzeniu. Ja muszę powiedzieć, że patrząc na zbór, na osoby, na rozmowy, które prowadzę, czasami się różnię w swoim zrozumieniu od kogoś. Różnię się. Ta osoba się różni w zrozumieniu jakiejś kwestii ode mnie. Ale to nie znaczy, że to ma nas dzielić. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy braćmi, siostrami, to powinniśmy siebie przyjmować pomimo pewnych różnic. No chyba, że to są różnice fundamentalne, nie pozwalające nam być razem. Ale nie o takich różnicach tutaj mówimy. Mówimy o różnicach w ramach Kościoła, bycia w Chrystusie. Dalej, Jakub 5:16, powinniśmy się modlić jedni za drugich. To nie wymaga komentarza. 1 Piotra 4:9, powinniśmy okazywać gościnność jedni drugim. I są tacy ludzie, których ja lubię odwiedzać i lubię zapraszać. W zborze. Wy macie takich? A wiecie, co mówi Pismo Święte? Gdy wydajesz ucztę, to zaproś takich, którzy ciebie nie zaproszą. Bo jak cię zaproszą, no to będziesz miał później co? Odpłatę. Jak zaprosisz takich, którzy cię nie zaproszą, to będziesz miał odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No. Skomplikowane to Boże Słowo. Tak troszeczkę podnosi nam tą poprzeczkę. Tak? Spróbujmy zaprosić takich, którzy nas nie zaproszą. Nigdy. Ale ja też skorzystam z tych zaproszeń do osób, które lubię po prostu odwiedzać i chętnie zaproszę tych, których chcę zaprosić, bo lubię ich zaprosić, bo się dobrze czujemy ze sobą. Ale okazujcie gościnność jedni drugim, tam jest jeszcze powiedziane bez szemrania, więc nie szemrzemy, tylko okazujemy gościnność. Galacjan 6:2, brzemiona jedni drugich noście. Rzymian 15:14, pouczajcie jedni drugich. Galacjan 5:13, służcie jedni drugim w miłości. 1 Piotra 4:10, usługujcie drugim darem łaski. Kolosan 3:16, nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. 1 Tesaloniczan 5:11, zachęcajcie i budujcie jedni drugich. Tak działa Kościół. Hebrajczyków 10:24, co czytał brat Jacek, baczcie jedni na drugich w celu pobudzania do miłości i dobrych uczynków. Filipian 2:3, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Efezjan 5:21, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Efezjan 4:2, znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie nawzajem. Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. I dalszy jest werset, dalsza część tego wersetu. W końcu Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. I 1 Piotra 1:22. Umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Słuchajcie, jakie mamy pole do popisu? Tylko 5 rzeczy nie powinniśmy jedni drugim robić. Ale czy 6? No to jest w jednym wersecie, są 2. W końcu ustalimy liczbę, jeżeli jest dokładnie zbadane pismo. Ale natomiast całe spektrum rzeczy, które powinniśmy jedni drugim robić. Jeden członek drugiemu członkowi. Tak? Jest cała gama rzeczy. Więc jest takie pozytywne podejście zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus. Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Nie wy im mówcie, co mają czynić, tylko cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. I teraz Hebrajczyków, pozwólcie, że omówię może 3 rzeczy z tej listy. No i tak się dobrze składa, bo brat Jacek mi zrobił już wprowadzenie. Hebrajczyków 10:24. Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Hebrajczyków 10:24-25 pozostawię, chociaż jest to część myśli, część zdania, ale skupię się na 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Proste zdanie, ale zobaczcie, jak wiele treści, jak wiele głębi w tym zdaniu. I zacznę od tego słowa, baczmy jedni na drugich. To słowo mówi o tym, że mamy zwracać uwagę jedni na drugich. Mamy się interesować jedni drugimi w ramach ciała Chrystusowego. Mamy się interesować. Tak? Zauważcie, że myślę, że chyba coraz bardziej też widzimy ten problem. Problem czegoś takiego, że coraz bardziej ludzie stają się wyizolowani, osamotnieni. Myślę, że wynika to z pewnego postępu techniki, też ze sposobu życia, z pewnej kultury życia, która dzisiaj obowiązuje, że ludzie są coraz bardziej zajęci każdy sobą i mniej mamy czasu, żeby się interesować kimkolwiek. A jeżeli się już interesujemy, to musimy uważać, żebyśmy się nie interesowali w sposób negatywny, zły, to co mówiłem wcześniej, że możemy się interesować kimś po to, żeby go obmawiać, żeby na kogoś narzekać, żeby go osądzać. To też jest forma zainteresowania, ale to jest zainteresowanie negatywne, niewłaściwe. A więc tu jest mowa, zwróćmy uwagę, czy zwracajmy uwagę, baczmy jedni na drugich. A więc w kościele jeden członek powinien się interesować drugim członkiem w sposób zdrowy. Ale jak powiedziałem wcześniej, istnieje pewien właśnie narastający problem taki izolowania się, coraz mniejszego zainteresowania jedni drugimi. Ja to tak bardzo wyraźnie zauważyłem, kiedy niedawno byłem w Kłodzku i wracałem pociągiem 7 godzin. W jedną stronę jechałem pociągiem 7 godzin i w drugą stronę wracałem pociągiem 7 godzin. Więc w ciągu doby spędziłem 14 godzin w pociągu. I troszeczkę spędziłem na dworcu, ale tam były krótkie przesiadki. I zauważyłem, że przez 7 godzin nikt z nikim w pociągu nie rozmawiał. Przynajmniej w tych relacjach, w których ja byłem. Tam jak ktoś jechał, członek rodziny z członkiem rodziny, ale normalnie siedzieliśmy przy dziale i nikt z nikim nie rozmawiał. Większość osób miało swoje słuchawki na uszach i przez cały ten czas coś tam słuchali, muzyki, drzemali, nie wiem, przeglądali jakieś tam czasopisma. Ja pamiętam jeszcze z dawniejszych czasów, to normalnie było tak, że jak podróż była dłuższa, to się robiła taka rodzina przedziałowa, tak? Taka wspólne, ktoś odkręcił słoik z dżemem, ktoś jajko zaczął obstukiwać, ktoś pomidorem tryskał na sąsiada i było wesoło, coś się działo w tym przedziale, po prostu było pewne życie się toczyło, takie nazwijmy to pociągowe. Jak się już jechało 5 godzin, no to już była, to już można się było poznać, to już można było, nie wiem, co jeszcze tam. To już było naprawdę dużo czasu ze sobą, a tutaj jedziesz 7 godzin i tylko możesz za okno patrzeć tu. Cała społeczność z ludźmi w przedziale. Nie ma żadnej rozmowy, no bo każdy ma, mówię, swoje słuchaweczki na uszach. I to jest pewien obraz tego, w jaki sposób my dzisiaj funkcjonujemy. Co z nami zrobiły wszystkie te zdobycze, techniki, że my tam, ktoś ma swoją gierkę i tu sobie, wiecie, stuka, pika, ktoś na komórce, coś tam cały czas. Relacje się zaburzają coraz bardziej. I my musimy zrozumieć, że to staje się też częścią Kościoła. To jest pewna kultura, która nas zaczyna dotykać. My żyjemy w sposób zupełnie nieświadomy, wchodzimy w to. No bo tak się po prostu żyje dzisiaj. My się musimy w sposób świadomy bronić. Tak jak pani ostatnio chciała mi za darmo dać telewizję kablową, za darmo 500 programów jakichś. Nie, proszę panią, ja będę szczęśliwy, gdy pani mi tego nie da. Ja tego nie chcę. Ona tam śmieje się za tą słuchawką. Mówię, proszę panią, jak pani może to od pakietu odjąć, to niech pani to odejmie. Ale mówi tak, proszę pana, gdy pan weźmie, to pan będzie miał taniej, niż pan nie weźmie. I on mówi, ja będę chcę mieć drożej. Będę płacił więcej, ale ja nie chcę tego. Ja nie mam czasu. Czy pani to rozumie? Ona, nie za bardzo. Nie chcę te 500 kanałów. Po co mi to? I będę płacił drożej i nie będę miał. Zapłaciłem za to, że nie mam. Bo gdybym nie zapłacił, to bym miał. Bo taki był pakiet. Taki był pakiet. Internet, telefon i telewizja kablowa. I to było tańsze niż dwa. No tak. Ale ja jestem szczęśliwy, że nie mam. Nie chcę, nie potrzebuję. 7 jest dla mnie za dużo. Takich w normalnym. Po prostu chcę jeszcze rozmawiać z moją żoną. Chcę porozmawiać z moim dzieckiem, czasami. Tak, jeszcze, wiecie, bo tak to już by było no szaleństwo. Chyba sobie kupi każdy z nas komputer, siądziemy sobie i będziemy sobie, wiecie, przez gadu rozmawiać ze sobą w jednym mieszkaniu. W jednym pokoju, w drugim, w kuchni i będziemy rozmawiać ze sobą. Wiecie, i to się zaczyna, może się z tego śmiejemy, ale zauważmy, to nie jest śmieszne. Bo tak zaczyna życie wyglądać. Nikt ze sobą nie rozmawia. I w Kościele jest dokładnie, się zaczynają te rzeczy dziać. Pismo mówi, zwracajcie uwagę jedni na drugich. Interesujmy się troszeczkę jedni drugimi, bo nie będziemy widzieć, że ktoś cierpi obok. Że ktoś kuleje, że komuś coś się dzieje. Kościół niech będzie Kościołem w tych szalonych czasach, w jakich żyjemy. Niech ma te wartości, o których mówi Pismo Święte. Niech nam współczesna technika i technologia nie wywróci do góry nogami tego wszystkiego, o czym mówi Biblia. Że istotą jest bycie jednym ciałem, wzajemna relacja. Jeszcze może wspomnę o tym, że kiedy byliśmy właśnie rok temu dokładnie z moją żoną w Brazylii i tam pokazywano nam w pewien sposób funkcjonowania Kościoła, który był dla nas też taki troszeczkę zupełnie nowy, że na przykład cały zbór jest podzielony na małe grupy i w tej grupie jest od 10 do 15 osób. Cały zbór, wszyscy są podzieleni. I mówię, no i co, i kiedy się macie jeszcze czas spotykać, jeśli wy macie codziennie nabożeństwo? A grupa się spotyka na 15 minut przed lub po nabożeństwie. W każdym dniu inna. I spotykają się tylko w jednym celu, by się jedni drugimi interesowali. Czy komuś coś się nie stało, czy ktoś nie stracił pracy, czy ktoś czegoś nie potrzebuje, czy w jaki sposób, może ktoś jest chory, może ktoś... Tylko te sprawy. Grupa się spotyka po to, żeby się jeden drugim interesował, żeby było wiadomo, że na przykład kogoś nie było na nabożeństwie 5 razy. Bo my zanim się dowiemy, to 3 miesiące nieraz minie. Ale drodzy, właśnie to jest to podtrzymywanie tych zdrowych relacji. I baczmy jedni na drugich, to jest pierwsza część, druga w celu pobudzania się. W celu pobudzania się. Więc mamy zwracać uwagę i się co robić? Pobudzać. Można się do gniewu na przykład też pobudzać, tak? Ale tu jest mowa o tym pobudzaniu w dobrą stronę. I ja może powiem tak, że z czym mi się kojarzy pobudzanie? Gdy myślałem o tym kazaniu, pobudzanie mi się kojarzy z wycieczką. Z całymi rodzinami. Myślę, że udawaliście się w wycieczkę z całymi rodzinami. Rodzice i dzieci. Albo nieraz 3 rodziny i gromadka dzieci. Może nie w każdym przypadku tak jest, ale w wielu przypadkach tak jest, bo sam w tym uczestniczyłem, że dzieci, gdy ujdą 100 metrów, to mówią, że już doszły do celu, a myśmy jeszcze nie zaczęli. Nie chcą dalej iść. Po prostu mówią tak, my tu zostaniemy, jak będziecie wracać, a my sobie w tym czasie SMS-ów parę napiszemy. Nie chcą po prostu dalej iść. I nieraz dzieci, myślę, że więcej niż mniej, trzeba pobudzać. I w jaki sposób pobudzacie dzieci, żeby szły? Mówimy, już niedaleko, tak? Kłamiemy jak? Kłamiemy, że już niedaleko, a my wiemy, że tam pisało 3:1. Ha! A dopiero żeśmy uszli 100 metrów, oni już nie chcą iść dalej. A my tacy, wiecie, zapaleni, plecaczki mamy. Więc ja mówię tak, że jak dojdziemy, to będą sobie mogli kupić wszystko, co jest do kupienia, jeżeli będzie tam w ogóle jakieś schronisko. Ja nie wiem, czy jest, bo ja nie znam się, ale jak będzie schronisko, to chipsy będą mogły. No to już na 10 minut wystarczy. No to idziemy. A po 10 minutach dalej jest to samo. No to przynieście nam, jak będziecie w drodze powrotem. To wtedy mówimy, my będziemy wracać inną drogą. Nie będziemy cię wracać, będziemy wracać tędy. Wiecie, życie jest podobne do takiej wędrówki. Ma takie, są jakieś analogie, jak pobudzać. I w końcu mówimy w ten sposób, czy ja mówię, nie masz wyjścia, musisz iść, koniec. Jak chcesz, to zostań, ale my to już to nie przyjdziemy. Musisz iść. To jest już taka ostateczność, nie ma wyjścia. No czasami jeszcze jest tak, że biorę za rękę, no i trochę ciągnę, trochę popycham, trochę jeszcze innych używam argumentów, z fizycznych, słownych, no żeby w jakiś sposób sprawić, żeby się wycieczka turlała, mówiąc brzydko, szła do przodu. I tak jest w życiu też, że jedni drugich musimy zachęcać, pobudzać. Ja pamiętam taki przykład, który opowiadał mi jeden pastor z Krakowa. To jest ciekawy przykład, ja go kiedyś opowiadałem tutaj, ale tak dawno ten przykład opowiadałem, że tylko najstarsi członkowie zboru będą może pamiętać ten przykład. Jak ktoś pamięta, to niech pomacha, że pamięta ten przykład. Jak zborownicy zorganizowali pastorowi spinaczkę po ścianie. Wzięli go na ścianę spinaczkową, taką tutaj w dolinkach krakowskich jest taka, co się wspinają na linach do góry. I zbór się zgromadził na dole, jego przypięli do tej ściany, dali mu linę. Mówią, pastorze, tam prosimy cię na górę, bo akurat w zborze miał takich, którzy się wspinali. I on mówi tak, zacząłem wychodzić i już po paru ruchach wiedziałem, że nie dam rady. Nie chciałem tam wyjść. Ale oni na dole stali i mówili, dasz radę, nie możesz się cofnąć. Nasz pastor jest the best. Nasz pastor musi tam wyjść. Ja mówi, kochani, wybaczcie, wracam. Nie, nie wolno ci. Cały czas zbór stał na dole i mówił mu tak. I wiecie, że on wyszedł? Gdyby nie było tego zboru na dole, to nawet by nie spróbował. To nie byłem ja. Proszę was, nie fundujcie mi takich przeżyć. Bo chyba nie pomogłoby nawet, dasz radę. Ale siła motywacji. Ktoś opowiadał mi przykład o szczurze. Szczura rzucono do wody. Ale do takiej naczyniu, że nie mógł wyjść o własnych siłach. I musiał cały czas pływać. Cały czas musiał pływać. I po 10 minutach szczur zaczął tonąć. I wtedy ktoś wziął go, złapał i wyciągnął z wody. To jeszcze nie koniec przykładu. I za chwilę, po chwili tego szczura wrzucono z powrotem. Wiecie, po ilu zaczął tonąć? Za drugim razem? Po pół godziny. Za pierwszym razem po 10 minutach, a za drugim razem po pół godziny. Pomyślał, jest nadzieja. Jest nadzieja. Coś mi się zakodowało tutaj, że będę pływał dotąd, aż przyjdzie, bo jest nadzieja na ocalenie. To tutaj się wszystko dzieje, w głowie. Jest nadzieja. Więc drodzy, my musimy się zachęcać i motywować jedni drugich. Już bliżej jest niż dalej. Ja to mogę powiedzieć o sobie. Może niektórzy z was jeszcze nie, ale ja już mogę powiedzieć, już mam bliżej niż dalej. Już mam bliżej. A później sobie mogę powiedzieć, już tam smutku nie będzie, bólu nie będzie, łez nie będzie, cierpienia nie będzie. I myśmy powinni zwracać uwagę jedni na drugich, aby się wzajemnie pobudzać i motywować do tego, by iść za Panem, by służyć. I mamy się pobudzać do miłości i dobrych uczynków. No to nie takie proste. Jak się pobudzać do miłości? Miłość i dobre uczynki wiążą się z pewnym poświęceniem, tak? No jeżeli ktoś by mnie miał motywować do tego, no wiesz co, przyjdź dzisiaj do mnie, będą lody, moja żona zrobi pizzę dobrą, no to nie trzeba mnie długo do tego pobudzać, nie? Ale gdy ktoś mnie trzeba pobudzić do czegoś innego, na przykład, wiecie co, umówmy się i pójdźmy komuś, pomożemy, coś zrobimy dla niego. Nie? Umyjemy komuś okna w zborze. Ja mam sam nieumyte już od wiosny poprzedniej. No nie na przykład. Ale zobaczcie, nie? Idźmy tu. Na przykład, to jest na przykład, nie? Ale rozumiecie, no łatwo się jest zachęcić do czegoś, co jest generalnie takie no, przyjazne i przyjemne też dla nas. Ale kiedy mamy się zachęcić i zmotywować, żeby coś poświęcić, żeby coś zrobić, a tu jest powiedziane, że mamy się właśnie zachęcać i motywować do miłości i dobrych uczynków. A więc dobry uczynek nie, który robię sobie, bo dobry uczynek sobie to mogę zawsze zrobić, tak? To nie jest problem zrobić sobie dobry uczynek, bo jak to jest dobry uczynek, to ja mam z tego przyjemność, tak? Więc przyjemności łatwo przychodzą nam, żeby zrobić samemu sobie. Ale dobry uczynek komuś innemu, czyli komuś mam zrobić przyjemność, ale mnie będzie to troszkę kosztować, ale na końcu ja też będę miał przyjemność. Wiecie, jak to działa? Ale najpierw będzie mnie trochę kosztować, więc ta przyjemność, dobry uczynek dopiero na końcu będzie miał jakieś pozytywny skutek dla mnie, ale na początku jest poświęcenie. Więc w jaki sposób możemy się motywować? Pozwólcie, że kilka takich rzeczy z Pisma Świętego, które myślę mogą nam pokazać, że to ma sens. Galacjan 6:9 to słowo mówi w ten sposób. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. No to jest to słowo we właściwym czasie. No. To nie od razu. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie, więc przyjdzie taki czas, że nas spotka, czy wróci do nas to, co myśmy dali. To wróci, ale nie od razu, nie w tym momencie. W tym momencie jest z naszej strony co? Poświęceniem. Ja coś daję, ofiaruję, ale dopiero we właściwym czasie będę co robił? Zbierał, będę żął to, co zasiałem. Istnieje pewna przerwa czasowa. Więc pytanie o to, czy to ma sens? No jeżeli myślę w ten sposób, że dziś naciskam guzik i od razu chcę mieć tą puszkę z Coca-Colą, no to nie ma sensu. Ale jeżeli ja dzisiaj coś inwestuję i ufam Bożym obietnicom, to ma sens, bo to kiedyś do mnie wróci. To kiedyś do mnie wróci. Ja nie wiem w jakiej postaci. A może jest to będzie zapisane na moje konto w niebie. Nie wiem. A może będę w takiej sytuacji, że będę w potrzebie. I to wtedy będzie miało sens. Czynić dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przypowieści Salomona 11:25. Też wymowne słowo, które odnosi się do tego, co mówi. 11:25 jest powiedziane tak. Kto jest dobroczynny, a więc jest tu mowa o dobroczynności, więc o można powiedzieć też dobrym uczynku, tak? Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Popatrzcie, to jest dokładnie ta sama zasada. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, to do niego po prostu wróci. Sam będzie pokrzepiony. Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. To wraca. No i jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział. Zobaczcie, co Pan Jezus powiedział właśnie na ten temat. Mateusz, 10 rozdział, werset 41 i 42 jest powiedziane. Kto przyjmuje proroka, jako proroka otrzymuje zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzymuje zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Zaprawdę, pamiętacie te słowa Jezusa? Zaprawdę, zaprawdę. I wtedy było wiadomo, że zostanie powiedziane coś super, jak mówi młodzież, mega ważnego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. A tu jest powiedziane, ktokolwiek by napoił kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. To nie przeminie. Więc bracia, warto rozdawać kubki z wodą. Spragnionemu. Cokolwiek, co jest robione w szczerości serca i w imię Pana, ma swój sens, ma swój cel. Więc baczmy jedni na drugich. Zwracajmy uwagę jedni na drugich. W tych dziwnych czasach starajmy się interesować jedni drugimi w celu pobudzania się, tak? Motywowania się, zachęcania się, w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, bo to ma sens. Bo to jest Kościół. Bo to jest praktyczne chrześcijaństwo. I znów nie skończy dzisiaj mojego kazania, bo jeszcze miałem mówić o dwóch rzeczach. Ale nie wiem, dlaczego tak długo mówię o... A może jeszcze mam coś powiedzieć na ten temat. Zobaczymy, co Bóg da za 2 tygodnie. W każdym razie lepiej być niedojedzonym, tak? Jesteśmy tak troszkę na jedzenie, ale jakbyśmy się przejedli, to nie jest dobre uczucie. Resztę możemy dojeść. Dzisiaj jest Dzień Pański, możemy dojeść to w własnych spotkaniach i rozmyślaniach. Kochani, pozwólcie, że na tym zakończę. Jesteśmy członkami jedni drugich. Nie róbmy pewnych rzeczy jedni drugim. Ale pamiętajmy o tych rzeczach, które powinniśmy jedni drugim robić. Bo w taki sposób funkcjonuje Kościół. Zdrowy Kościół żyje, rozwija się i ma Pańskie błogosławieństwo. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chcemy wspólnie pomodlić. Hallelujah. Hallelujah.